Witamy Was w drugiej części odnośnie.
Siema, siema.
Siema, siema.
Jak widać, jesteśmy w tych samych koszulkach, więc to jest nagrywane
W tym samym
cały czas.
czasie. W tym samym czasie. No. Druga część odnośnie gajdzinowskich problemów w Japonii. Czyli obcokrajowiec. To, co nam
Czyli
zostało.
ten pan głównie się wypowiada, ja zadaję pytania.
Tak jest, tak jest.
Hello, Ebrinian!
Wyzwał cię ktoś kiedyś?
Nie. Raczej może nie zrozumiałem, bo to wiadomo, że tych obelg jest dosyć grubo tutaj w Japonii. Też się o tym nie mówi. I też raczej nie ten, ale obelg jest grubo, więc może nie zrozumiałem. Ale jako tako nie. Miałem dwie czy trzy sytuacje, w której no miałem. W Polsce już bym się, wiesz, tam z pięściami leciał na gościa. A tu miałem takie sytuacje, że po prostu. Bo tutaj no to jest kolejna sprawa, którą można by poruszyć. Bo. W Polsce zawsze mam, jeżeli idziesz po ulicy, nie wiem, gdzieś tam po Katowicach i widzisz grupę kiboli na przykład, nie? Albo w Warszawie, nie? Albo gdziekolwiek są grupki, nawet nie kiboli, tylko wiesz, no łebków, nie? Którzy zaczepiają i nie wiem, chcą cię skasować na hajs czy na coś, to
Hono
no
na
hono,
chwilę,
masz
hono.
fajkę, masz fajkę?
Nas nie interesuje, nas się chodzi o to, że bo policja w ogóle jest na stadionie, a oni będą w ogóle później będą rozkminiali w ogóle kto co był i zresztą.
No to masz takie przeczucie u siebie w podświadomości, że może bym tam nie poszedł, może bym, wiesz, pilnował portfela i zawsze jak chodzisz po ulicy, zawsze masz to uczucie takie, że wiesz, że może ktoś ci portfel podiwanić, nie? Gdzieś tam, nie? No bo coś takiego
No tak,
siedzi, nawet
musisz mieć taki trybik. No ja też tak mam ogólnie,
tak, że
że niby spoko, ale gdzieś tam jest trybik taki na zasadzie takiej, że a
tak.
może jednak przejdę na drugą stronę, albo a no trzeba bardziej uważać, nie?
Tak,
Albo
dokładnie,
a
no.
może lepiej tam nie wchodzić o tej godzinie.
Dokładnie,
Po
więc wiesz,
prostu.
więc w Polsce jest taki, no wiadomo, że to też zależy, nie? Ale mimo wszystko, no są takie
Znaczy
sytuacje, że
jest
nawet.
tak cały czas ogólnie. To
Tak.
nie ma co owijać w bawełnę, jest tak cały czas. Jak chodzisz przykładowo po Katowicach od godziny 22 wzwyż, no to musisz się liczyć z tym, że istnieje szansa, że albo ktoś ci zaczepi, albo
Tak.
ktoś coś od ciebie będzie chciał, albo musisz po prostu chować portfel. No taka jest
Dokładnie,
prawda. No
dokładnie.
tak
A
to
tutaj
wygląda.
mi to uczucie całkowicie zanikło. Tutaj nie mam takiego, bo tu się nic nie dzieje, wiesz, tutaj nikt mnie nie zaczepia, ja sobie mogę iść nawet o 3 w nocy pod konwini i tam, wiesz, będą stali łebki, ale nic do ciebie nie powiedzą, nie?
Nikt ci nie zapyta się, ty za kim jesteś, za
Tak
kim
jest,
idziesz.
no właśnie, nie? Wiesz, więc tutaj tu to myślenie takie mi zanikło i w momencie, kiedy wiesz, kiedy naprawdę coś się dzieje, bo miałem dwie, trzy sytuacje, w których coś się działo, to wiesz, to nie wiesz, jak zareagować, jesteś po prostu, wiesz,
To zgłupiałeś
to
pewnie po
zgłupiałem,
prostu
no,
już z
zgłupiałem,
tego
no.
przyzwyczajenia, nie?
Tak,
Pod tym
no.
kątem. Ja
Tak.
bardzo często w ogóle widziałem, jak byliśmy stricte z Anią w Japonii, że wiele osób, będąc w restauracji, zostawiało portfel i szło na przykład do ubikacji, albo szło
Tak.
na fajkę na zewnątrz i tak dalej, nie?
Tak, wszystko może
Gdzie w Polsce
zostawić.
by to było nie do pomyślenia.
To jest jeszcze pół biedy, na przykład jak dostawcy piwa. Nie? Mają, dostarczają, wiesz, mają wielkie, no, traki przyjeżdżają z browarem, ze skrzynkami i tak dalej, nie? Do różnych miejsc, nie? Do barów i tak dalej. No to oni po prostu odpakowują sobie plandekę, sobie zrzucają z tego samochodu i normalnie są browary w skrzynkach poustawiane, tak, że możesz sobie przechodzić, tylko pum, jednego sobie wziąć na przykład, nie? A te browary tutaj to są 660 zazwyczaj do barów, to są wielkie butelki, nie? To nie są te malutkie tam 300 czy tam coś, nie? Są większe butele te, więc nawet sake są w takich butelkach 2,5-litrowych, nie? Czy tam dwulitrowych, no to wiesz, to już się da z tym coś zrobić, nie? A tutaj wszyscy, wiesz, kluczyki w stacyjce zostawiasz, nie? Gość bierze jedną skrzynkę, idzie na 10. piętro, sam wiesz, do jakiejś podziemi, wypisywać fakturę, pół godziny go nie ma, a samochód stoi na, wiesz, na awaryjnych pod tym, z kluczykami w stacyjce, ze
No ale
wszystkim,
jest
nie?
takie uczucie bezpieczeństwa na dobrą
Tak,
sprawę, poczucie w
tutaj
zasadzie bezpieczeństwa, że możesz sobie wejść do każdej uliczki
Tak.
i w zasadzie no, nie czeka na ciebie jakiś typ z dziwnym pytaniem.
Tak jest, tak jest. I nikt cię tutaj, wiesz, nikt cię tu nie zaczepi, nic nie takiego. Więc ten system taki ten to w podświadomości, co siedzi w Polsce, tutaj zanika po prostu, nie? Nie wiem, czy to jest dobre, bo wiesz, bo w Polsce, bo tak samo,
No.
wiesz, moja na przykład, jak jeździła po Europie z moją kobietą, no to zawsze portfel w plecaku, w tylnej kieszonce, który wystaje.
No to już jest Juma, nie?
No to już jest Juma, to jest oczywiste. No to ja musiałem jej zawsze mówić, słuchaj, schowaj ten portfel, bo zaraz go nie będzie, nie? No, no. Ale no tak jest, to tak, wiesz, tak mają Japończycy.
No, tak, tutaj tak, się... tak. No ale to dobrze, no bo ważne, że jest bezpiecznie, tak na dobrą sprawę. Właśnie tak chodzi, można powiedzieć. Chodzi. Wiadomo, że słyszy się raz na jakiś czas o jakichś takich hardkorowych akcjach. Ja to tak mówię, że w Japonii jest bardzo bezpiecznie, chyba że komuś coś odwali, to wtedy jest na maksa hardkorowo no, już ogólnie.
To wtedy jest...
Ale to też temat na inne rozmowy, na inny temat w zasadzie. No. Czyli temat na inną rozmowę, no chociażby piosenka Tajon od The Gazette, mm-hmm, nie? Mm-hmm. Na dobrą sprawę, ale to na kiedy indziej. Mam zapisany taki podpunkt jak mieszkania i wielkość tych mieszkań ogólnie. No bo to jest, powiem ci, szok, jak pierwszy raz weszliśmy do hotelu, a w zasadzie do pokoju tego, który mieliśmy stricte w Tokio. No. To tak się patrzę na to i mówię, to tyle?
No to
na dobrą sprawę.
No to tutaj tak jest, takie mieszkania, to powiedzmy, że 10 metrów do 20 metrów to jest taki standard.
Tak, Ania mi podpowiada, że dwa kroki Inara, nie? Tak na no dobrą tak. sprawę. Bo jak mieliśmy w Shinjuku ten hotel, no to on był znacznie większy. No ten tak. pomieszczenie, no ten, tak, bo jak w którym mieszkaliśmy, to było tak, znacznie tak. większe wtedy. W tym Shinjuku zresztą widziałeś tam, bo byłeś tak, tam, no. tam u nas na chwilę. Natomiast ten pierwszy, który mieliśmy w tym w Minato, no to masakra, nie? Ono było bardzo, bardzo małe. Takie kompaktowe bym powiedział. I no. powiedz mi, jak to jest z mieszkaniami? Tak na
z mieszkaniami
sprawę.
Tak naprawdę w samym Tokio, bo też no ja nie mogę się wypowiedzieć czy mogę się wypowiedzieć o Kanagawie na przykład mm-hmm. też, bo też moi teściowie mieszkają w Kanagawie, ale, mm-hmm. ale w samym stricte Tokio te mieszkania są, no zależy, jeżeli mieszkasz sam, jeżeli chcesz mieszkać sam, powiedzmy, w jednym.
Ale chodzi o taki standard u nas na przykład, takie normalne mieszkanie to jest 40, nie? Tak w no to Polsce tutaj jest mówi 20. się, że normalne mieszkanie takie, w którym jesteś w stanie wyżyć, to jest 40, jak masz 50 albo 60, to już jest spoko,
to już jest,
nie?
Spoko. No to tutaj jest 20. Tutaj no, masz okay, mieszkanie dla jednej osoby, kawalerka powiedzmy, nie? Nawet mniejsze niż 20, to jest powiedzmy 15 do 20, 22 metry to jest ten, ale ogólnie to jest jeden pokój. Jeden mhm. pokój i w przedpokoju masz z jednej strony zazwyczaj masz kuchnię, powiedzmy kuchnię, mm-hmm. czyli jeden palnik i...
Kuchenkę mikrofalową.
No, bo mikrofala stoi na lodówce zazwyczaj, bo mm-hmm. musi mieć miejsce na lodówkę, nie? Albo malutką lodóweczkę dla wiesz, zależy, mm-hmm. nie? Jeżeli jesteś tam ten, no to jeżeli jesz więcej, czy tam chcesz więcej trzymać, to masz więcej, mm-hmm. ale zazwyczaj to jest mała lodóweczka, na której stoi mikrofala. I obok tego masz mm-hmm. kuchenkę i zlew. Mały. I to jest w przedpokoju, tak jakby jest od wejścia, nie? Bo przy wejściu zawsze musisz mieć miejsce na buty, bo jest ściągasz buty w środku, nie?
Tak, nawet jak ono ma pół metra, no to, tak, to jest to, pół metra i tyle. Tak.
Dokładnie, to musisz mieć miejsce na buty. No to powiedzmy, że tam masz miejsce na buty i powiedzmy na inne buty też. Jakieś obok, powiedzmy na szafkę na buty. No i obok szafki na buty masz od razu, nie wiem, lodówkę powiedzmy, nie? Potem zlew i się zaczyna pokój, nie, drzwi do pokoju. A po drugiej stronie przedpokoju masz drzwi do łazienki. Mhm. Zazwyczaj w Japonii, to nie jest powiedziane, że jest tak, ale zazwyczaj w Japonii, nawet w tych najmniejszych mieszkaniach, masz osobną toaletę, czyli osobną ubikację i osobne wejście pod prysznic. Nie? I masz prysznic zazwyczaj z wanną. Nie wszędzie, zazwyczaj wanna jest, bo...
Ja widziałem też takie połączenie, gdzie była stricte ubikacja łącznie z łazienką i że miałeś przykładowo WCK normalnego,
tak.
Znaczy w przypadku Japonii nie normalnego, ale o tym może za chwilę, i miałeś po prostu tutaj prysznic zaraz nad tym, że miałeś to bardzo, bardzo blisko siebie. Nie?
Też jest, nie powiem, że nie, bo też są takie mieszkania, nie? Ale to jest taki, nie wiem, może dla obcokrajowców, nie? Myślę, że bardziej ludzie tak okej, nie? A dla Japończyków moja na przykład żona nie chce, nie? Mieć tak, żeby mieć toaletę i prysznic w jednym, nie? No i dalej kolejna sprawa na przykład. Miejsce na pralkę zazwyczaj w takich małych mieszkaniach jest na balkonie.
Na balkonie. Tak, to widziałem właśnie.
Tak jest. I to jest tak, powiem ci, że no możesz mieć pralkę, bo tutaj funkcjonują te pralnie takie publiczne, że możesz sobie iść wyprać, wiesz, za kasę normalnie gdzieś tam. Więc tak naprawdę pralki nie musisz mieć w domu jako takie, nie? Jeżeli masz gdzieś tam...
De facto z tą kuchnią, no to też z reguły z tego, co obserwowałem japońskie społeczeństwo, bardzo dużo ludzi je na mieście.
Tak,
ogólnie.
No bo szczerze mówiąc, no jeżeli już poruszaliśmy ten temat na przykład, że Matsui najtańsze curry kosztuje 380 jenów, to jest 10 zł, mm-hmm. nie? No 11 powiedzmy, mm-hmm. nie? Więc jeżeli masz taką możliwość za 15 nawet zeta zjeść coś na mieście ciepłego,
to nie opłaca się robić.
Nie opłaca się robić.
Tracić czas nawet na to.
Dokładnie, dokładnie. Więc ludzie tak naprawdę nawet biorą na wynos wszystko z takich miejsc, więc to nie jest jakiś wielki problem. A w momencie, kiedy zarabiasz naprawdę fajne pieniądze, bo tutaj nawet w najtańszej, znaczy no. Nawet za minimalną krajową jesteś w stanie sobie na codziennie wcinać.
No właśnie to mnie zawsze fascynowało w Japonii, że ta klasa średnia jest spoko pod tym kątem, że nawet zarabiając bardzo mało, tak jakby się wydawało na możliwości, jakie są w Japonii, no to jesteś w stanie wyżyć i nie myślisz, że żyjesz od 10 do 10,
tak.
Tylko jest spoko po prostu. Nie, jest, że ta klasa średnia, nazwijmy to, nie jest biedna po prostu na tej zasadzie.
No bo nie powiem, że okay, wiesz, że możesz... No.
Te mieszkanie, jeszcze tak wracając do tego, czy to był dla ciebie szok, że to takie małe jest ogólnie w Japonii?
Ja ogólnie tutaj jak przyjechałem, nie byłem zawiedziony przez to, że Kana jest Japonką i wiedziała, co będziemy brać, nie? Więc w momencie, kiedy ja tu przyjechałem, oczywiście patrzyliśmy na mieszkanie, ale ja nie byłem osobą, która może zdecydować na to, gdzie będziemy mieszkać i jak, bo ja o Japonii nie miałem żadnego pojęcia, jak tu przyjeżdżałem. Więc jak tu przyjechałem, to mieszkanie, które teraz dalej mieszkamy, bo mieszkamy tu w jednym mieszkaniu, nie zmieniliśmy tego mieszkania, teraz będziemy myśleć o zmianie, to no to naprawdę według mnie dla dwóch osób to jest wystarczająco. My tutaj mamy 46 metrów w tym momencie, to jest kuchnia.
Spoko, w Polsce na dobrą sprawę znam ludzi, którzy mieszkają na 40 metrach, znam ludzi, którzy mieszkają na 30 metrach ogólnie i dają sobie radę, nie?
No tak.
Więc wydaje mi się, że wy jak na warunki japońskie, no to macie spoko.
Tak, ja myślę, że jak na warunki japońskie jest spoko. Wiadomo, że jak się już na przykład gości, no to już tak ciężko, nie? Dwie osoby jeszcze spoko, nie? Posiedzieć, wiesz, pogadać i tak dalej. Ale więcej to już się robi, to już jest tak, no niespecjalnie ciasno, bo po prostu, wiesz, no na tych 46 metrach musisz mieć wszystko. Nie? Wszystko, ciuchy, nie wiem, walizki nawet musisz gdzieś upchnąć, a to też zajmuje miejsce, nie? A szczególnie, więc my tak mamy, myślę, że dużo rzeczy mamy kompaktowych, nie powiem, że nie. Wiesz, składane, składane te stoliki, składane, wiesz,
krzesełka. Czyli wykorzystanie miejsca w możliwie najlepszy sposób, nie?
Tak jest. Więc my jeszcze jako tako, powiedzmy, ten, dajemy sobie radę, ale na przykład już teraz dzieciaczek jest, więc myślimy o tym, żeby już coś więcej mieć, bo teraz ten dzieciak, wiesz, 4 miesiące, to jeszcze nie jest tak... No, 3 dni temu miał 4 miesiące, więc to nie jest tak, że on coś tam robi, on po prostu leży, więc to nie jest aż tak
to tutaj w postprodukcji będzie happy birthday.
No, happy miesięcznica.
No. Coś w tym stylu, no chyba, że happy month jest happy coś month. Takiego może.
No, może być, nie? No i ten, no i powiem ci, że no już myślimy o tym, żeby zmienić mieszkanie, no i też myślimy, znaczy w zasadzie ja nie lubię mieszkać, bo
ale
powiem ci,
mieszkania
tak,
ogólnie drogie są, nie? W Japonii.
No tak, ja myślę, że za takie 20, do 20 metrów, powiedzmy, że do 22 metrów, no to w Tokio, nie? W Tokio trzeba 60-70 tysięcy jenów trzeba zapłacić, nie? Czyli to jest jakieś 2000 zł, nie? W przeliczeniu na polskie około.
A powiedz mi, częściej ludzie wynajmują mieszkania, czy kupują mieszkania?
Znaczy ja wiem, nie bardzo, ale tam się dało. Zależy, to zależność od tego jest. Zależność, ja wiem, zależny, czy będę kupował, czy bym pożyczał, nie.
Ja myślę, że kupienie mieszkań tutaj to jest, to kwoty tutaj to są po prostu zaporowe w niektórych miejscach. Znaczy, nie powiem, że nie kupują, bo w agencjach, jak przejdziesz się obok agencji, to masz dział, który jest wynajęcie mieszkań i drugi dział, który jest kupno. Więc skoro są takie działy i podzielone są mniej więcej równe te działy, więc myślę, że też ludzie kupują. Bo kupno tak naprawdę mieszkania tutaj równa się z tym, z czynszem. Praktycznie płacisz tyle samo, więc dlaczego masz wynajmować? Jedyny plus wynajęcia mieszkania jest taki, że możesz sobie za 2 lata zmienić, nie? Czujesz, że już nie chce ci się mieszkać w tym miejscu, czujesz, że nie wiem, jest stary budynek czy cokolwiek, no to sobie zmieniasz na nowy i sobie mieszkasz w nowym budynku, nie?
A powiedz mi, obcokrajowiec ma problem z wynajęciem mieszkania? Bo słyszałem różne historie na ten temat.
No tak. Ma, bo tu raczej znaczy, ogólnie... ogólnie...
Jak możesz?
Słucham?
Przycięło mi cię, jakbyś no mógł to, powtórzyć, bo tak, nic nie słyszałem.
Tak, ma problemy z wynajęciem mieszkania z tego tytułu, że wszystko, co jest, wszystkie dokumenty, które potrzebujesz na wynajem mieszkania, na przykład, nie wiem, konto w banku, to tutaj banki są różne w zależności od jakości banku.
Tak, ale masz różne, tak, bo masz różne gatunki.
I tak na przykład masz jakieś banki typu, nie wiem, Gaijin Bank na przykład, nie? Który jest uznawany, no dobra, no masz konto w japońskim banku, ale to konto takie słabe trochę, nie? Ale masz na przykład w Mitsubishi, gdzie ja mam konto w Mitsubishi teraz, nie? Czy zawsze miałem w Mitsubishi, bo w pierwszej pracy mi powiedzieli, że musisz założyć sobie w tym banku, no to były mega problemy, żeby założyć konto w Mitsubishi banku dla obcokrajowca, nie? Rzeźnia, to dość, że ja musiałem przyjąć własne dokumenty i wszystko inne przetłumaczone, to oprócz tego musiałem przywieźć hanko, czyli taką pieczątkę, która stempel z twoim nazwiskiem. Bo tak, nie? Każdy sobie może zrobić w każdym sklepie, ale musisz przynieść swoją. I na przykład ta pieczątka nie może być automatyczna. Ja sobie zrobiłem automatyczną przez neta. Nie może być automatyczna, wiesz, nie muszę mieć, musi być drewniana. Bo tak. I mimo tego, że przyniosłem swoją, to jeszcze wymagali ode mnie, żebym przyniósł żony pieczątkę. Bo moja żona jest tak jakby tutaj głową rodziny. To jest tutaj coś takiego jak głowa rodziny. Obojętnie, czy jeżeli ty jesteś głową rodziny, czyli na przykład byłoby moje nazwisko i wszyscy by w domu nosili moje nazwisko, to wtedy ja mam prawo do wszystkiego tak naprawdę. Mogę sobie założyć, zakładać konta i tak dalej. Ale z tego tyłu, że no ja wolałem tego nie robić na siebie, no bo jestem za jakby nie patrzeć gajdzinem, nie? I musiałbym zawsze wszystko potwierdzać. Znaczy Kaleb musiała wszystko potwierdzać, nie moja żona. To zrobiliśmy tak, że po prostu ona wynajmuje wszystko na siebie i tak dalej. Więc jeżeli wynajmujesz mieszkanie na siebie, no to ty naprawdę jesteś głową rodziny, bo ty płacisz za to mieszkanie, z twojego konta idzie, tak? No to ty masz dopiero prawo, więc chcieli ode mnie pieczątkę głowy rodziny, nie? Więc żony musiałem przynieść.
A propos jeszcze, bo padło słowo gaijin, jakbyś mógł tak w dwóch zdaniach wytłumaczyć.
No właśnie, to gaijin to jest obcokrajowiec, według takiego slangu bym powiedział. Znaczy, to nie jest tak jakby slang, bo ludzie różnie mówią, ale na przykład jest trochę uważany za niespecjalne, takie niespecjalnie miłe dla ucha. Nie jest obraźliwe jako tako, nie? Ale na przykład mam znajomego Japończyka, który mnie uczy japońskiego. Młody łebek, pozdrawiam ludzi. I powiem ci szczerze, że on mi powiedział od razu, że on nie lubi tego słowa, bo ma wydźwięk taki lekko negatywny, nie? Że lepiej
czyli
jest...
nie to samo słowo gaikokujin, nie? Tylko bardziej na zasadzie obraźliwej.
Tak, gaikokujin jest bardziej uznawany, że o dobra, obcokrajowiec, nie? Gaikokujin. Gaijin to jest takie niespecjalny wydźwięk ma i dlatego nie używają, ale na przykład spotkałem się z różnymi ludźmi, bo też pracuję w tym momencie w miejscu takim turystycznym. I spotkałem się z ludźmi, którzy starszymi osobami, którzy mówią gaijin do mnie. Nie? Więc.
Czyli w zasadzie to jest tak, że niby jest obraźliwe, ale tak czy owak każdy myśli na temat tych obcokrajowców, a że to jest gaijin, to co on tam wie.
Tak, tak.
Ale można uprościć. Wiadomo, że wchodzę tutaj troszeczkę w stereotypy, ale chcę też pokazać ten drugi temat na zasadzie takiej, że to nie jest tylko i wyłącznie tak, że spoko, że obcokrajowiec napędza turystykę, ale jak już jest na dłużej, no to może niekoniecznie.
No tak, myślę, że zawsze będziesz gaijinem. Tak czy siak.
Niezależnie od tego, ile tam będziesz i co zrobisz. Okay,
tak jest,
rozumiem.
Jest, obojętnie, nie.
Dobra, mamy tutaj temat mieszkań. Jakbyś mi mógł tylko jeszcze odnośnie tych ubikacji powiedzieć jedną rzecz. Czy był dla ciebie problem skorzystania z tak zwanego klopa japońskiego?
No miałem ze dwa razy może taki problem. Miałem, ale to ja no, już nie mam.
Dziękuję. więcej funkcji, powiem ci, niż na niejednym pilocie.
No tak. No. Najwięcej problemów chyba sprawiają te toalety w miejscach publicznych. Powiem szczerze. Mm-hmm. Z tego tytułu, że w domu nie mam takiej skomplikowanej, wiesz, mam 3-4 przyciski i one robią to, co robią, więc tam nie ma jakiegoś wielkiego problemu z tym. Ale na przykład
Dla mnie, że ci tak wtrącę, bo wyjdzie mi zaraz z głowy. No. Dla mnie największym problemem było to, że w każdej toalecie, z której korzystałem, w jakimś tam miejscu publicznym, przycisk na spłukiwanie był gdzie indziej.
Tak, tak.
No. W sensie raz był na desce, raz był na ścianie, tak. A raz był z tyłu na przykład.
A czasami nie jest przycisk, tylko zbliżeniowy. Musisz pomachać sobie ręką, nie? Do zbliżeniówki.
Tak. No więc za każdym razem musiałem, że tak powiem, rozkminiać, gdzie będzie przycisk spłukiwania.
Tak.
Ty nie wiesz, co masz zrobić, nie? Podchodzisz, widzisz jakieś kontrolki, chociaż ten jest akurat jeszcze prosty, ten to jest lajcik.
No. Tak, no, ale to mają tak po prostu, wiesz, w niektórych miejscach, teraz w miejscach publicznych zazwyczaj są napisane, oprócz tego, że jest kanji na spukiwanie małe i duże, czyli nie wiem, na numer 1 i numer 2, nie? więc oprócz tego, że masz kanji, masz napisane, że flash, nie? Albo small flash.
Tak,
więc
tak,
mniej więcej
tak.
teraz to widać. Ale są miejscówki, są publiczne toalety, w których nie ma. I musisz się domyśleć.
No właśnie, jak byliśmy w Shirahamie ogólnie, no to tam wszyscy mówili po japońsku, no to no. Tam nigdzie nic nie było po angielsku.
No właśnie, więc też no, w takich miejscach no już musisz mniej więcej wiedzieć, jak ten kanji wygląda do spukiwania, nie? To jest raz, ale nawet jak nie wiesz, to zazwyczaj to są stare, no, nie stare, ale starsze powiedzmy te urządzenia, więc oni nie mają tam angielskiego, więc po czym poznać? Przycisk jest wytarty. Bo wszyscy muszą nacisnąć, nie? Nie wszyscy naciskają, wszystko no, inne, tak? Więc ten jeden jest wytarty. Mówisz, o dobra, to ten i pum, nie? A najlepiej co zrobić, żeby się nie pomylić, bo są zraszacze, wiesz, nie? Wychodzi sobie rureczka w kibelku.
No na zasadzie bidetu, tak jakby, nie?
Tak, na zasadzie bidetu. I masz bidet z przodu, bidet z tyłu, tam, co tam chcesz sobie robić, ciepłe, zimne, nie? Dostrajasz. To najlepiej co zrobić, to po prostu zamknąć sedes. Nie? Zamknąć klapę i wtedy. Nie, no nawet ręką, nie? Wiesz, zamknąć sobie, nie i ten. I wtedy masz. Wtedy nie, nawet jeżeli się pomylisz, to nie wyjdziesz cały mokry, bo nie napsika na ciebie.
A o to ci chodzi, że cię nie spłuka, tak, nie opłuka
tak,
cię
tak, na tak, sensie, tak. To nawet tak, jak nacisz coś innego, no to dobra, to już spokojnie.
No ale tak to możemy się tak śmiać, ale nie jednej osobie to sprawiło jakieś tam problemy.
Pozdrawiam Sebastian, pozdrawiam. Przyszedł do mnie znajomy, chłopaki z Awentury przyjechali i Sebastian poszedł do łazienki i nie wiedział, jak się spłukuje i naciskał coś i potem wyszedł cały mokry w koszulkach. Bo mu z toalety, wiesz, psikło na koszulkę, nie? Więc wesoło.
Powiem ci, że w Polsce zaczęły się pojawiać tego typu rozwiązania, jak w Japonii, tylko że one są produkcji chińskiej, bo to Xiaomi, nie?
No tak, ale powiem szczerze, że to jest coś, co bym do Polski wziął. To jest rzecz, no, która naprawdę z Japonii.
No jest okej, jak na tego typu rozwiązanie, no bo oni tam mają za jakoś 1200 zł bodajże to.
No to chyba jest podobne.
I wcześniej jakbyś chciał sobie sprowadzić, no to no właśnie nie, bo jak patrzyłem wcześniej na tego typu rozwiązanie, no to około trójki byś musiał liczyć w Polsce, 3000.
Aha, no to, znaczy ja mogę to, znaczy można to z Japonii przywieźć, a mi się wydaje, że to nie jest jakiś wielki problem, bo to nie jest ciężkie, ogólnie sama deska i wszystko inne, to nie jest jakiś, może waży z 2 kilo, może z 2,5.
To jest podpięte tam do prądu, nie, w ogóle?
Tak, to jest podpięte do prądu i to działa na 100 V, więc, bo tutaj w Japonii jest 100 V, nie? To nie jest tak, że w Polsce, że masz 230, nie? No ale możesz kupić sobie transformatorek, który sobie wpinasz normalnie do gniazdka i do tego transformatora wpinasz, wiesz, z przejściówką wpinasz tą deskę, nie? I ona masz, znaczy ja nie jestem pewien, jakby było z podgrzewaniem, wiesz, wody, nie? Bo to ona ci podgrzewa wodę, żeby ci strzelało ciepłą wodą, nie? Wiesz, do góry, więc z tym mogło być problem, bo musiałbyś, wiesz, też mieć podpięcie wody i tak dalej, ale nie wiem, czy nie dałoby się tego zrobić.
Ja oglądałem film instruktażowy, gdzie było to pokazane i trochę roboty przy tym jest.
No trochę roboty przy tym jest, no. Bo tutaj zazwyczaj wszystkie toalety, tak, wszystkie toalety są dostosowane już pod to, bo tu każdy ma taką toaletę, więc myślę, że jest to. Ale dla chcącego myślę, że to nie byłby wielki problem do zamontowania czegoś takiego.
Tam wcześniej rozmawialiśmy trochę na temat wiz, tam poruszaliśmy tematy związane z tym, że jak jesteś studentem, no to masz możliwość przyjechania na zasadzie albo jakiejś wymiany, albo jakiejś pracy. Natomiast jakbyśmy tak troszeczkę głębiej porozmawiali na temat wiz w ogóle, o rodzajów tych wiz, no bo mamy wizę turystyczną, nie?
No tak, to na turystyczną nie musisz zgłaszać niczego, po prostu dostajesz ją na lotnisku przy wlocie. To jest turystyczna wiza w tym momencie jest 90 dni. Czyli w momencie...
Znaczy teraz ona jest tam wstrzymana ze względu na tą całą akcję z koroną.
Tak, tak. Ale zazwyczaj, a jak wróci to, jeżeli wszystko wróci do normalności, kiedy wróci do normalności, to myślę, że będą takie same zasady, czyli na tą chwilę 90 dni przy wlocie do Japonii dostajesz automatycznie.
Okej, okay, a te 90 dni można przedłużyć, nie? Ogólnie do następnych 90, czy jak to wygląda?
Sam w sobie nie możesz tego przedłużyć, czyli jeżeli będąc w Japonii chciałbyś zostać na dłużej, zostając, siedząc w Japonii, nie da się tego przedłużyć. Popytałem się o to i też nie dało rady. Jedyne, co możesz zrobić, to możesz wylecieć z Japonii na chociażby jeden dzień i przylecieć z powrotem. I wtedy ci stempel na kolejne 90 dni, ale musisz mieć powód przylotu. Czyli musisz powiedzieć na przykład, nie wiem, chcę sobie pozwiedzać więcej, nie? Bo zwiedziłem, nie wiem, Hokkaido
i taki wystarczy taka pierdoła, tak brzydko mówiąc.
Tak. Wystarczy taka pierdoła i dostajesz kolejne 90 dni, ale... Już kolejnego 90 dni nie dostaniesz kolejnym razem, bo maksymalnie w ciągu, przeciągu roku możesz na wizie turystycznej w Japonii przebywać tylko 180 dni.
Okej.
Okej, nie?
Ale to, czyli... to tak czy owak masz pół roku, jakby nie było.
No tak
czy
siak pół roku jest. No, tylko że jest pewien problem. Jeżeli chciałbyś na przykład załatwiać sobie wizę tutaj, w Japonii, będąc na wizie turystycznej, jakąś inną wizę, nie wiem, pracowniczą albo to study and travel, albo cokolwiek innego, no to już jest problem. Bo wszystkie wizy, które zazwyczaj się dostaje, trzeba aplikować z zewnątrz kraju. Czyli z innego kraju, nie? Przez ambasadę zazwyczaj, nie? Dostać tutaj wizę japońską, na turystycznej, to praktycznie graniczy z cudem. Nie mówię, że się nie da, bo nie próbowałem tego. Znaczy ja próbowałem małżeńską, to jest co troszkę inaczej niż, wiesz, niż wiza work and travel, czy jakaś pracownicza wiza. Ale myślę, że to... Ja miałem problemy z małżeńską wizą, żeby dostać bezpośrednio. I od momentu...
Ale to czeka się, bo mamy tak, to mamy turystyczną, oprócz tej turystycznej, jak to wygląda dalej? Żebyśmy to tak sobie podzielili na jakieś tam kategorie. Mamy turystyczną, idąc dalej, jaką mamy następną?
Mamy pracowniczą. Bo nie mówmy o tych work and travel i nie mówmy o tych study and enter, bo to jest po to są specjalne programy. No? Typowa pracownicza, czyli w firmach, w której pracujesz, sponsoruje tobie wizę. Czyli jeżeli pracujesz w tej firmie, powiedzmy przez, nie wiem, no, albo chcą po prostu pracownika z zewnątrz, oni ci sponsorują wizę. Czyli oni wszystkie dokumenty załatwiają, czyli też musisz być poza granicami kraju, zanim przyjedziesz. Nie? Czyli aplikujesz z Polski, powiedzmy, jeżeli mieszkasz w Polsce.
Przykładowo, nie wiem, jesteś programistą i ta firma, w której pracujesz, ma na przykład jakąś filię albo jakiś oddział w Japonii, albo współpracę z Japonią.
Tak,
albo... I gdzieś tam się dogadują po prostu, że ci zatrudnią po
albo
prostu w Japonii.
Albo po prostu wysyłasz swoje CV z Polski do firmy japońskiej, nie? I wtedy, jeżeli ta firma ma taką możliwość sponsorowania wizy, no to wtedy jest okej. Okay. To wtedy oni załatwiają wszystkie dokumenty i tobie wysyłają i ty idziesz z tymi dokumentami.
Nie musisz być zatrudnioną osobą w Polsce, żeby starać się o stanowisko pracy w Japonii.
Nie musisz być zatrudniony w Polsce. Więc to jest druga sprawa. Jest jeszcze jedna, jest wiza małżeńska, którą ja w tym momencie mam, no ale to wiadomo, jeżeli się hajtniesz z Japonką albo z Japończykiem, no to wtedy możesz aplikować o wizę małżeńską, nie? Z czego to też...
Że z automatu tylko musisz aplikować jeszcze, aplikować nawet z automatu, jesteście małżeństwem.
Z automatu nic się tutaj nie dzieje. Tu musisz wszystko mieć aplikację. O wszystko musisz mieć aplikację, nawet jeżeli... No, jeżeli mam teraz dziecko małe, to też muszę o wszystko aplikować. O wszystko. O imię, o paszport, o wszystko, nie? Więc to jest to, nie? I oprócz małżeńskiej wizy, bo małżeńskiej wizy, czas w małżeńskiej wizy od momentu hajtnięcia się do momentu dostania wizy wyszedł mi jakoś 4,5 miesiąca. I teraz sobie pomyśl, jeżeli jestem na turystycznej wizie, a hajtnąłem się po przyjeździe tutaj jakoś pół roku, bo już z Kaną byliśmy wcześniej dosyć długo, to ja byłem już 5 miesięcy na wizie turystycznej, a może być maksymalnie 6. I teraz ja się hajtnąłem i zaaplikowałem o wizę, ale zaaplikować o wizę nie możesz od razu, bo musisz mieć wszystkie dokumenty do aplikacji. Tam jest chyba ze 40 różnych dokumentów, które musisz zrobić. Czyli jest jeden dokument, który jest certyfikat możliwości, to się tak nazywa? Eligibility. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, ale jest coś takiego. I to jest coś takiego, że w Polsce nie ma obostrzeżeń do tego jakichś rzeczy, które są przeciw temu, że możesz zawrzeć związek małżeński. To jest takie pismo, nie? Żeby to pismo zdobyć przez i dopiero jak masz to wszystkie pisma, to dopiero możesz aplikować o wizę. Jeżeli aplikujesz o wizę, to wtedy już musisz czekać na decyzję, czyli możesz już zostać w Japonii, nie?
Możesz dostać odmowną decyzję?
Tak, możesz dostać odmowną decyzję. Zawsze dostać odmowną decyzję. I teraz jest tak, i teraz zanim dostaniesz ten papier, ten certyfikat, to też to trwa jakiś czas, nie? Więc ja miałem bardzo mega szczęście z tego tytułu, że ja aplikowałem o ten certyfikat, nie aplikowałem jeszcze o wizę, nie? Czyli teoretycznie nie miałem prawa zostać. No i po 6 miesiącach wyleciałem znowu kilka dni do Korei, bo najszybciej. Minus albo plus, zależy kto co lubi. K-pop wszędzie, tak jak tu. I przyleciałem z powrotem. I wtedy już ja teoretycznie według prawa nie powinienem zostać w Japonii. No bo już 180 dni minęło, ja nie aplikuję o wizę jeszcze.
Że się jednak dostałeś do tej Japonii.
Pytałem o to, wiesz, w urzędzie imigracyjnym i w urzędzie imigracyjnym powiedział, no my ci nie możemy pomóc. To zależy tylko i wyłącznie od celników. I wiesz, ja wiesz, no tak, no kurde, no to jak zależy od celników, no to co, ja mam żonę w Japonii, no i co, jak nie wlecę tutaj, no to dadzą mi wizę na 3 dni na przykład. I muszę w 3 dni kupić sobie bilet do Polski i na ranie. Albo do jakiegokolwiek innego kraju, żyć w innym kraju przez powiedzmy 3 miesiące, dopóki a moja wiza nie przejdzie, nie? Ale przez to, że miałem ten certyfikat, że aplikowałem o ten certyfikat, miałem wszystkie dokumenty z aplikacji i pokazałem celnikowi, nie? I celnik mnie pytał, to ile to zabierze? Ja mówię, no nie wiem, ile ten certyfikat zabierze, nie? Może mi przyślą mi za tydzień, może mi przyślą za miesiąc, a może mi za 2 miesiące przyślą, nie wiem, nie? 3 miesiące mieli do wysłania tego certyfikatu, nie? W Polsce, bo to przez ambasadę, masakra, nie? No i potem masz kolejne 3 miesiące na to, żeby dostać wizę. Bo w momencie aplikacji oni mają 3 miesiące na odpowiedzenie tobie. Więc tak naprawdę maksymalny czas, jaki możesz teoretycznie, jak teoretycznie byś dostał wizę, to jest 1 rok. No to w rok to tak już trochę grubo. Ja dostałem od momentu przylotu do Japonii na turystycznej do momentu dostania wizy japońskiej minęło 10,5 miesiąca, więc grubo.
Okej. A powiedz mi, bo teraz masz tą wizę małżeńską, nie?
Tak, tak.
A gdyby, nie daj Boże, coś tam się stało i gdybyście wzięli rozwód, no to jak to wygląda wtedy?
Do widzenia panu.
No i chuj, no i cześć.
Do widzenia.
Tak.
Aha. I to wtedy z automatu, czy też jakieś tam pisma przychodzą?
Myślę, że... Znaczy nie, nie, bo tu, bo nawet jak masz wizę, ja teraz mam wizę małżeńską, no nie jest stała. I ona jest na jakiś tam okres czasu. Ja teraz mam na 3 lata, ale wcześniej miałem na rok i potem znowu, wiesz, bo teoretycznie po roku czasu powinien zostać na rok, na 3, na 5 i potem permanent. Po 5 latach, czyli po 9 latach w zasadzie, nie?
No jakbyśmy tam sumowali rok, 3, 5. No,
to jest według teorii, to jest według teorii. W praktyce jest tak, że ty piszesz, ile chcesz dostać. Maksymalnie możesz 5 lat dostać wizę. Nie? Czyli ja po pierwszym roku aplikowałem od razu na 5. No bo mówię, no co, będę co rok jeździł do urzędu imigracyjnego i tak dalej? Niespecjalnie. Ale aplikowałem w Shinagawie, gdzie jest największe biuro imigracyjne w Japonii. W Japonii myślę też, bo Tokio, nie? Głównie to jest największe biuro imigracyjne. Jest tam multum ludzi. 90% to są Azjaci, coś z Tajwanu, z Hongkongu, z Chin, z jakiejś Malezji, innych takich. A Europejczyków, czy tam nawet Amerykańców. Amerykanów jest odsetek, nie? Więc myślę, że Europejczycy są lekko lepiej traktowani, w mojej opinii. Niż Azjaci, nie? W Japonii. Tak jak mi się zrzuciło w okiem w Shinagawie, nie? Ale z tego tytułu, że mieszkam gdzie mieszkam w Komae, w Tokio, to mam możliwość pójścia do biura imigracyjne w Kanagawie. Tak jakby w sąsiedniej, w pierwszej miejscowości w Kanagawie od Tokio. Nie? I to jest malutkie biuro imigracyjne, gdzie nie ma praktycznie ludzi. I nie musisz praktycznie czekać, więc to mi zaoszczędza multum czasu. Ale co miałem mówić odnośnie wizy, że dostajesz wizę, ja dostałem wizę na rok, potem zaaplikowałem drugi raz, też na rok, też w Shinagawie. Aplikowałem o 5 lat, dostałem na rok. Dlaczego? Bo tak im się umyślało.
Bo tak.
Okay. Ale potem zaaplikowałem jeszcze...
Jakieś wytłumaczenie na zasadzie takiej, żeby nie było takich sztucznych małżeństw i tyle, nie? Po
tak,
prostu.
Pewnie teoretycznie tak, ale no i dlatego też na przykład na pierwszym momencie, jak dajesz o wizę, aplikujesz o wizę, oni cię pytają o zdjęcia nawet. Z małżeństwa, wiesz, no bo...
Aha, że wasze zdjęcia
że wasze
wspólne,
zdjęcia, tak, wspólne zdjęcia z jakichś tam wycieczek czy cokolwiek, nie? Więc no, my jeździliśmy po Europie, zanim przyjechaliśmy do Japonii, więc mamy mnóstwo tych zdjęć, więc to nie było z tym problemów, ale są takie rzeczy. No, a jeszcze wrócę do tej wizy, że kolejną wizę dostałem na 3 lata i teraz teoretycznie teoretycznie powinna być na 5, ale wiem, że możesz po 5 latach, jeżeli jesteś na wizie, czyli ja mam rok i 3, możesz po 5 latach, mimo tego, że aplikujesz o normalną wizę na kolejne 5 lat, możesz aplikować o permanent stay równocześnie. Czyli jeżeli dostaniesz permanent staya, to tak naprawdę, to nie jestem pewien, czy nie możesz już zostać, nawet mimo jakichś rozwodów innych takich. Nie dowiadywałem się tego. Nie
sprawdzałeś tego aż tak bardzo. Tak. Czy oprócz tych wiz, o których mówiliśmy, są jeszcze jakieś inne wizy?
Jest jeszcze jedna wiza. Jest wiza biznesowa. A czy wiadomo, że tam sportowa i tak dalej, to już na olimpiady i inne takie, no to są wszędzie takie rzeczy. Ale jest jeszcze wiza taka, która nie wiem, czy biznesowa, ale raczej jeżeli masz 50 milionów jenów na koncie, czyli to jest 50 milionów, to jest 2 miliony złotych.
2 miliony.
No
prawie,
około,
no?
Nie?
2 miliony złotych.
No. To 2 miliony, jeżeli masz 2 miliony złotych na swoim koncie, to, nie, to jest wiza, którą dostajesz na pół roku bez pytań. Nie? Bo ludzie, bo oni wiedzą, że utrzymasz się w Japonii przez
że
pół
nie
roku.
Że, tak, ale ty jakiś duży próg, 2 miliony po prostu.
No jest tak. Znaczy z tego, co słyszałem, to nie jest wiesz, informacja, którą gdzieś tam bo szukałem też tej informacji, gdzie to jest, nie? Ale nie
I
ma.
Teraz ten,
nie,
nie, teraz nie, Trump. Fake news.
Fake, no może to być fake news, ale no z tego, co nawet Japończycy mi mówili niektórzy, którzy gdzieś tam obok się obracali, obok wiz, mówią, że jeżeli masz zaplecze finansowe, grube zaplecze finansowe, to możesz sobie wjechać do Japonii na pół roku na wizę, ale jeżeli wyjedziesz w ciągu tej, jeżeli na przykład, nie wiem, przyjechałem sobie, pokazałem, że mam 2 miliony, dostałem wizę, nie? I sobie, nie wiem, 2 tygodnie spędziłem w Tokio i Kyoto i potem sobie wleciałem do Korei na przykład, nie? To już mnie ta wiza nie obowiązuje. Tak jak turystyczna wiza coś ala, nie? Ale jeżeli masz tą wizę, którą masz te 2 miliony polskich złotych, to możesz robić wszystko praktycznie. Nie tak jak na turystycznej. Na turystycznej nie możesz zarobić ani grosza. Ale tu, ale przy tej kwocie możesz. Czyli to jest taka półbiznesowa, powiedzmy, gospodarcza może wiza, nie? Jakoś tak można nazwać, nie?
No i myślę, że akurat w tym momencie możemy zakończyć. To jest druga część, natomiast za jakiś czas zapraszamy do odsłuchania części trzeciej.
Tak jest. Pozdrawiam Was, Mari Mari Tokio
i Krystian Kruk.